Serdecznie Państwa witamy, zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zaczniemy od tematów nie piłkarskich, ale mamy dobre i złe wiadomości. Zła to jest taka, że jednak Agnieszka Radwańska ogłosiła oficjalnie zakończenie kariery. No zła, bo to jednak szkoda. Szkoda, że najlepsza w historii polska tenisistka już musiała zakończyć swoją bardzo bogatą w sukcesy karierę, podczas której sprawiła nam masę radości. No Radwańska to jest wciąż młoda zawodniczka, a jednak niestety coraz częściej zdarzały jej się kontuzje i dlatego tą karierę musiała wcześniej skończyć. I przechodzimy do tych bardziej pozytywnych wiadomości, czyli rozpoczął się sezon skoków narciarskich. Pierwszy turniej, tak jak w roku ubiegłym w Wiśle, to był turniej drużynowy, później konkurs indywidualny. No i ten konkurs drużynowy nie mógł się zacząć dla nas lepiej, no bo Polacy wygrali. Ten konkurs, na drugim miejscu byli Niemcy, na trzeciej Austriacy. Pytają Państwo, gdzie Norwegowie? Otóż Norwegowie skończyli dopiero na 10. miejscu, to przez dyskwalifikację Johanssona za nieprzepisowy kombinezon. Co do naszych skoczków, to małą niespodzianką mógł być skład drużyny, który wystąpił w tym pierwszym konkursie, ale jak przekonaliśmy się już w trakcie konkursu, był on jak najbardziej prawidłowy.
Rzeczywiście Polacy naprawdę znakomicie rozpoczęli ten sezon, chociaż jak oglądali Państwo kwalifikacje, my również tak kątem oka, to widzieliśmy, że te skoki biało-czerwonych nie były najlepsze. Można troszeczkę to zrzucić na takie zmienne warunki wietrzne. Jednak już w samej drużynówce wyglądało to lepiej. Po raz kolejny się potwierdza, że Polacy znakomicie potrafią zmobilizować się na skakanie drużynowe i wychodzi im to bardzo dobrze. A co do czwórki, o której wspomniałeś, czyli Kamilu Stochu, Piotrze Żyle, Dawidzie Kubackim i Jakubie Wolnym. Okazało się, że trener Horngacher dokonał bardzo dobrego wyboru, ponieważ na następny dzień w konkursie indywidualnym to byli czterej nasi najlepsi zawodnicy. Szkoda tylko, że żaden z nich nie stanął na podium. Najbliżej tego był Kamil Stoch, który ostatecznie skończył konkurs na miejscu czwartym, chociaż na półmetku był wiceliderem. Szósty był Piotr Żyła, ósmy Dawid Kubacki, a wspomniany Wolny był 23.
Co do Kamila Stocha, no to właśnie to była taka największa niespodzianka, jak on się spisze, bo w treningach, kwalifikacjach spisywa się bardzo źle, ledwo dostał się do tego konkursu. No może to za dużo powiedziane, bo był chyba 48, ale trochę zadrżeliśmy, ale już w samym konkursie oddał dwa najlepsze skoki, jeżeli byśmy podliczyli indywidualnie, no to w drużynówce właśnie Kamil Stoch był najlepszy, nie tylko z Polaków, ale z całej stawki. Jeżeli chodzi o tą drużynówkę, no to tylko jeden zepsuty skok przez Dawida Kubackiego, ten drugi skok, a tak to wszyscy skakali niezwykle równo. Co do konkursu indywidualnego, tu troszkę więcej pewnie też liczyliśmy, szczególnie od Piotrka Żyły, że otrze się chociaż o podium, no ale zajął dobre szóste miejsce jak na początek sezonu. Kamil Stoch jeszcze nie ma tego błysku chyba, którym tak imponował w końcówce ubiegłego sezonu, czy w drugiej połowie ubiegłego sezonu, ale do turnieju czterech skoczni jeszcze trochę czasu zostało i Kamil sam mówił, że on też nie wiedział, w jakim jest momencie. Teraz wie, że jest w dobrym momencie. Co do pierwszej trójki, no to jednak jeżeli popatrzymy, to jest niespodzianka. Wygrał rewelacja tego sezonu letniego, widać formę się trzyma, czyli Rosjanin Jewgenij Klimow.
Na drugim miejscu z kolei reprezentant Niemiec Stefan Laie, który już w kwalifikacjach prezentował się z bardzo dobrej strony. I na trzecim Ryoru Kobayashi, Japończyk. Akurat Kobayashi to jest zawodnik, który lubi skakać w Wiśle, bo już tak w zeszłym sezonie miał tam bardzo dobre wyniki. No i teraz był na trzecim miejscu na najniższym stopniu podium. No i tak też wygląda klasyfikacja po tym pierwszym konkursie, czyli właśnie Klimow, Laie i Kobayashi. Nas cieszy, że na razie mamy tych trzech Polaków w dziesiątce. To jest, patrząc na to, że to jest początek sezonu, bardzo dobry prognostyk przed kolejnymi konkursami.
Jeszcze jeden plus na to, że mamy tych trzech Polaków w dziesiątce. Popatrzmy, jakich oni mieli rywali. Na piątym miejscu był Słoweniec, ale to jest ten Słoweniec raczej mniej znany, czyli mi Zajc.
Bardzo młody zawodnik, swoją drogą.
Na siódmym miejscu Państwo też się mogą zdziwić, zawodnik z Finlandii, Antti Aalto. Dawno takiego zawodnika z Finlandii nie było tak wysoko. No może bardziej znane nazwisko to jest dziewiąty Kar Karl Geiger z Niemiec. Reszta tych faworytów w tym konkurcie zawiodła, czyli to też pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Dobrze zacząć tak ten sezon i oby tak dalej, oby nawet lepiej. Kolejne dobre wiadomości to piłka ręczna, Liga Mistrzów. Dwa spotkania naszych drużyn i dwa zwycięstwa. Zacznijmy od grupy D. Na wyjeździe grała tym razem Orlen Wisła Płock, mierzyła się z Wakertun i wygrała 25-23. Dzięki temu Wisła jest na pierwszym miejscu w tej grupie, ma 12 punktów.
Z kolei w grupie A Vive Kielce rywalizowały na własnym parkiecie z Mieszkowem Brześć i udało się Kielczanom zwyciężyć w tym spotkaniu 34-31, chociaż trzeba przyznać, że to spotkanie przez bardzo długi czas wyrównane i tak naprawdę końcówka zdecydowała o triumfie Vive, które w tym momencie w tabeli grupy A po 8 rozegranych spotkaniach zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 12 punktów ze stratą 2 punktów do prowadzącej Barcelony.
A ten Brześć z tego sezonu jest dużo mocniejszy od tego z ubiegłego, chociaż w ubiegłym Vive miało większe trudności z pokonaniem, czy nawet przegrało z tą drużyną. Teraz w tym sezonie wygląda to dużo lepiej, co też pokazuje to drugie miejsce na tym etapie rozgrywek w bardzo, bardzo silnej grupie. A w następnym spotkaniu Vive zagra rewanż z Barceloną. No i kto wie, czy to nie będzie spotkanie, może nawet o pierwsze miejsce.
Tego byśmy sobie życzyli.
Jeszcze słówko o siatkówce. Dzisiaj rusza Liga Mistrzów Siatkarzy. No i najpierw dwa polskie zespoły i to dwa polskie zespoły, które o 18 zmierzą się między sobą, bo grają w tej samej grupie. To będzie Mistrz Polski z Krabbeł-Chatów z trzecim w ubiegłym sezonie Treflem Gdańsk. Jeszcze co do reprezentacji siatkarzy. Poznaliśmy w minionym tygodniu rywali w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. Otóż wiemy, że te kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich odbędą się na początku sierpnia przyszłego roku. To jest dobra nowina, bo już wtedy możemy zagrać jeszcze mocniejszy, czyli z Leonem na przyjęciu, ale on naprawdę w Serii A, chyba tej najmocniejszej teraz lidze, robi rewelacyjne wrażenie. Jest wybierany najlepszym zawodnikiem miesiąca. A my zagramy w grupie D i to będzie silna grupa, szczególnie ten jeden rywal będzie bardzo trudny, bo zagramy z Francją, ze Słowenią i z Tunezją. No to ze Słowenią to będzie taki rewanż za poprzednie nieudane Mistrzostwa Europy, gdzie z tą ekipą nawet dwa razy odpadaliśmy. Tunezja to wydaje się taki najłatwiejszy zespół z tej grupy, a Francja, wiadomo, ostatnio nam nie leży.
Nawet nie leżała nam Francja wówczas, gdy wygrywaliśmy Mistrzostwa Świata, bo przypomnijmy, że jedna z dwóch porażek to była przegrana z trójkolorowymi. Ale trzeba przyznać, że w niektórych grupach też będzie ciężko, że tak powiem,
uzupełnić. Uzupełnijmy, że to będzie awans, wywalczy tylko zwycięzca danej grupy.
Dokładnie tak. I na przykład mamy taką sytuację, że w grupie A, no Brazylia trafiła dobrze, ma Egipt, Bułgarię i Portoryko, a już na przykład w grupie C mamy Włochów, Serbów i Australijczyków, więc no można polemizować, czy to jest do końca sprawiedliwy dobór tych zespołów, ale podobno na podstawie rankingu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy 6 grup, awansują zwycięzcy, więc po tym turnieju będziemy znali 6 uczestników olimpiady.
A w siatkówce zawsze mamy jakieś takie dziwne sytuacje, otóż okazuje się, że opłacało się bardziej w tym rankingu zająć miejsce 6 niż miejsce pierwsze czy miejsce czwarte, no bo w tej grupie F teoretycznie najsilniejsza Kanada zagra z Argentyną, z Finlandią i z Chinami. No, takich rywali by sobie
można powiedzieć grupa śmiechu, jeżeli chodzi o siatkówkę światową.
I tym akcentem skończymy ten temat niepiłkarski i zaraz wrócimy z piłką nożną.
Like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through.
Piłka nożna i dzisiaj grają rewanż nasi reprezentanci do lat 21 w baranżu do mistrzostw młodzieżowych, mistrzostw Europy. Tak się stało, że gramy z Portugalią. W pierwszym meczu u siebie Polska przegrała 0-1. Mogła wyżej, mogła też coś strzelić, no ale ten wynik jeszcze nie jest taki tragiczny, chociaż wiadomo, że na swojej ziemi to Portugalia jest zdecydowanym faworytem. No i każdy wynik niż zwycięstwo Portugalczyków to będzie niespodzianka, chociaż oczywiście Portugalii do zwycięstwa, do awansu dalej wystarczy rewanż. To spotkanie już dzisiaj o 18:00.
Jeżeli chodzi o Portugalczyków, no to trzeba przyznać, że te nazwiska, przynajmniej niektóre, warto zapamiętać, szczególnie Diogo Jota, młody zawodnik, który już grywa w angielskim Wolverhampton. Są też młodzi zawodnicy.
Zresztą ten zawodnik nam strzelił tam jedyną bramkę.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o tych jeszcze pozostałych zawodników, to chociażby João Félix czy Jedson Fernandes, młodzi zawodnicy Benfiki Lizbona, którzy już przebijają się do pierwszego składu, a to są jeszcze tak naprawdę nastolatkowie. No, a nasi mimo porażki tak naprawdę nie zagrali takich złych zawodów. No, zadecydował taki błąd indywidualny, ale wyglądało to nieźle. Być może troszkę złośliwie powiem, wynika to też z tego, że nasi chyba lepiej się czują, gdy nie muszą grać piłką, że jeżeli rywale mają inicjatywę. No, ale tym razem nie udało się, ale rzeczywiście rywal był bardzo wymagający.
Ale patrząc na te nazwiska, które tam są w tym składzie, jak Bielik, który się dobrze spisał, jak Grabara, Żurkowski, Dziczek, no Kapustka może już nie ta forma co kiedyś, ale jest Szymański, czy przede wszystkim Kownacki, to naszych na pewno stać na strzelenie tej chociaż jednej bramki na wyjeździe. No i powalczenie, bo to się liczy.
No i w kontekście właśnie pierwszej reprezentacji, tak po cichu liczę, że po tych eliminacjach trener Brzęczek, jeżeli oczywiście jeszcze trenerem będzie, sięgnie troszkę odważniej po te nazwiska z młodzieżówki, bo jest, myślę, kilku chłopaków, którym warto dać szansę.
No tak zwątpiłeś trochę w trenera Brzęczka, pewnie dlatego, że jeszcze nie wygrał spotkania, odkąd prowadzi reprezentację, to mamy na razie 2 porażki i 2 remisy, 3 porażki. Bo teraz przyszła ta porażka w meczu towarzyskim z Czechami. Graliśmy u siebie, przegraliśmy 0-1. Bramka dla Czechów, Jakub Jank, to w 52 minucie. co do postawy naszych zawodników, okazje do strzelenia bramki były, szczególnie jedna taka stuprocentowa Roberta Lewandowskiego, no ale tam była kępka, która troszkę przeskoczyła, która trochę przeszkodziła w zdobyciu bramki, ale patrząc ogólnie na styl, który nasi zaprezentowali w tym spotkaniu z Czechami, no to jesteśmy, delikatnie mówiąc, w złych humorach, patrząc na tą reprezentację.
Słabo to wyglądało też, jeżeli chodzi o grę defensywną. Chociaż taki paradoks, tu wielu kibiców zauważyło, że czterech byłych wychowanków Lecha zagrało w tym meczu w linii defensywnej. No, ale trzeba powiedzieć, że tam było mocno elektrycznie, jeżeli można tak się wyrazić.
Tak, ale jak mogło być inaczej, kiedy na przykład Bednarek ma więcej spotkań chyba w reprezentacji w tym sezonie niż w klubie. Oczywiście do Łukasza Skorupskiego pretensji żadnych nie mamy, bo no, on tam wybronił naprawdę trudne sytuacje. No, ale z tą obroną, szczególnie z tym środkiem obrony, mamy potężny problem. Też z bokami, szczególnie z jednym, jest ten problem duży. Kogo możemy wyróżnić? Przemysław Frankowski, dopóki był, szkoda, że był tak krótko, robił dobre wrażenie, powinien mieć asystę. Mateusz Klich też dobre spotkanie. Znowu, no niestety, no trzeba to powiedzieć, znowu zawiódł Piotrek Zieliński, też nie walczył tak, jak powinien chyba Grzegorz Krychowiak.
No jeżeli chodzi o, że tak powiem, całość naszej drużyny, no to można żałować, że trener, w końcu to był mecz towarzyski, trener Brzęczek nie dał szansy większej ilości zawodników rezerwowych. Trochę mi to się kłóci, bo mamy mecz towarzyski, mamy możliwość wprowadzenia 6 zmian, a tymczasem widzimy prawie, że optymalny skład naszej reprezentacji, oczywiście nie mówię o tych kontuzjowanych. Tam, gdzie jest szansa właśnie wypróbować, tam dostajemy tych najmocniejszych, sprawdzonych zawodników. No, dzisiaj będzie mecz z Portugalią i zobaczymy, co trener Brzęczek zrobi, no bo teoretycznie nie mamy już szans na utrzymanie w dywizji A, ale mamy jeszcze szansę na to, żeby uniknąć losowania z drugiego koszyka w eliminacjach do Mistrzostw Europy.
Właśnie, bo ten mecz, początek o 20:45, Portugalia-Polska, czyli dzisiaj dwa spotkania, Portugalia-Polska, i w sumie mogą wracać jednym samolotem, jak młodzieżówka poczeka na tą dorosłą kadrę. Oby dwie reprezentacje nie wracały w ponurych nastrojach, ale wracając. To nie jest mecz o nic, chociaż spadamy do Ligi B, tej Ligi Narodów, to już wiemy, to jednak jeżeli Polska zdoła zremisować, jakby liczyli dziennikarze jednego portalu sportowego, no to wtedy utrzymujemy się w pierwszym koszyku w eliminacjach do Mistrzostw Europy, no a to przekreśla szansę na spotkanie właśnie z jakimiś tymi teoretycznie najmocniejszymi rywalami.
Chociaż z drugiej strony pamiętajmy, że do dywizji drugiej spadły Niemcy, więc jest też możliwość, że nawet będąc losowanym z pierwszego koszyka można trafić chyba no, bardzo źle, jeżeli chodzi o markę zespołu, bo jednak Niemcy mimo swojego, trzeba powiedzieć, kryzysu, wydaje mi się, że też ten kryzys nie będzie trwał aż tak długo, bo jednak ten potencjał piłkarski jest bardzo duży.
Ale oby też nasz kryzys, bo to jednak trzeba nazwać, jest jakiś kryzys, nie trwał tak długo. No co, dzisiaj nie zagramy na pewno z Lewandowskim, bo on, to już wiemy, jest kontuzjowany, w tym spotkaniu na pewno nie wystąpi, ale no mamy napastników, jest Milik,
jest Piątek, nie zapominajmy,
których stać na zdobywanie bramek, oni to w swoich ligach robią, także liczymy przynajmniej na jakiś dobry występ, na większe zaangażowanie, na większy pomysł, żeby jakoś w tym ostatnim spotkaniu
zatrzeć to złe wrażenie, które roku widzieliśmy dokładnie w tych poprzednich meczach.
Dokładnie. Także to już dzisiaj o 20:45, a my jeszcze powiemy o innych grupach Ligi Narodów, ale to za chwilkę. Leave I tak jak mówiliśmy, Liga Narodów i rozstrzygnięcia, bo już większość rozstrzygnięć znamy, niektóre jeszcze poznamy dzisiaj, ale zacznijmy od tych najmocniejszych, najciekawszych w grupie pierwszej. Tu jednak duża niespodzianka, bo wszyscy liczyli, że Francja powalczy z Niemcami, okazuje się, że z tej grupy awansuje Holandia. Awansuje dzięki temu z pierwszego miejsca, dzięki temu, że zremisowała z Niemcami na wyjeździe 2-2, chociaż przegrywała już 0-2.
Owszem, tak było i Holandia wcześniej, też warto podkreślić, ograła dość niespodziewanie na własnym terenie Francję. Chociaż trzeba przyznać, że gdyby nie Loris, ten wynik byłby wyższy niż 2-0. No i taką sytuację mamy w tej grupie, że właśnie Holendrzy zagrają w tym turnieju finałowym, a jak już wspominaliśmy wcześniej, Niemcy spadają do dywizji B, co i tak jest samo w sobie ogromną sensacją.
A chociaż dla mnie największa niespodzianka to jest ten wynik Szwajcaria-Belgia. Otóż Szwajcaria potrafiła rozgromić Belgię 5-2, chociaż też już przegrywała. No i dzięki temu wynikowi to Szwajcaria zajmie pierwsze miejsce w grupie drugiej, Belgia dopiero drugie. Już wiedzieliśmy wcześniej, że z tej grupy zleci Islandia.
Bardzo ciekawe też było w grupie czwartej, gdzie rywalizują Anglicy, Hiszpanie i Chorwaci. I w ostatnich meczach najpierw Chorwacja wygrała z Hiszpanami 3-2, tym samym zachowała nadzieję na pozostanie w tej dywizji. No jednak później wicemistrzowie świata, aktualnie podkreślmy to, grali z czwartą drużyną globu, czyli z Anglikami, i przegrali 1-2. No i wiemy, że tą grupę wygrała Anglia, a Chorwacja z dorobkiem 4 punktów również zagra o dywizję niżej.
Ciekawe zespoły awansowały z dywizji B do tej dywizji A. Wiedzieliśmy już wcześniej, że z grupy pierwszej z dywizji B awansuje Ukraina, tam na drugim miejscu Czechy i Słowacja.
Jeżeli chodzi o grupę drugą, to dzisiaj rozstrzygnie się właśnie, kto awansuje szczebel wyżej, ponieważ w bezpośrednim meczu zagra lider Rosja, która ma 7 punktów, i wicelider Szwecja, która ma tych punktów 4, z dywizją, z grupą drugą i dywizją B żegna się Turcja.
To spotkanie w Szwecji dzisiaj o 20:45 w grupie trzeciej. Pierwsze miejsce ma Bośnia i Hercegowina, druga jest Austria, trzecia Irlandia Północna, czyli raczej bez niespodzianek.
Z kolei w grupie czwartej tam też zacięta rywalizacja do samego końca. No i rzutem na taśmę Duńczycy wywalczyli promocję do tej wyższej dywizji. Najpierw wygrali na wyjeździe z Walią, potem u siebie zremisowali z Irlandią. No i właśnie wspomnieni Duńczycy 8 punktów, Walia punktów 6 i Irlandia spada dywizję niżej z dorobkiem 2 punktów.
No i teraz dywizja C, czyli ta dywizja trzecia. W grupie pierwszej tej dywizji Szkocja, Izrael, Albania. Taka kolejność, tylko że te dwie pierwsze mają po 6 punktów i to one zagrają dzisiaj w bezpośrednim spotkaniu o awans. To spotkanie rozegrane zostanie w Szkocji.
Z kolei w grupie drugiej dywizji C znamy już wszystkie rozstrzygnięcia i jesteśmy, szczerze mówiąc, troszeczkę zaskoczeni, bo promocję wywalczyła Finlandia.
Nawet mocno zaskoczeni.
Tak, która zdobyła 12 punktów, mimo porażki z Węgrami w ostatniej kolejce. Wspomnieni Węgrzy na miejscu drugim, no, na trzecim dopiero chyba, trzeba to powiedzieć, Grecja. I do dywizji D spada Estonia, 4 punkty.
Grupa trzecia, tutaj Norwegia, Bułgaria, Cypr i Słowenia. No może niespodzianka, że czwarte miejsce dopiero Słowenii.
Tak, szczególnie, że to jest zespół, który potrafi przecież grać na dużych imprezach. Awanse do mundialu nie wziął się z przypadku, a tu taki regres, że nawet za Cyprem.
Tak, no i oni przecież spadną do tej najniższej teraz, najgorszej grupy, dywizji, czyli dywizji D, a w grupie czwartej dywizji C na pierwszym na razie Serbia, później Rumunia, Czarnogóra i Litwa, ale tutaj jeszcze nic nie jest jasne. Dzisiaj Serbia zagra z Litwą, a Czarnogóra z Rumunią. Pierwsze miejsce może zająć i Serbia, i Rumunia.
No i przechodzimy do tej teoretycznie najsłabszej dywizji, czyli dywizji D. Tam w pierwszej grupie bardzo pewny awans Gruzji, 16 punktów w 6 meczach przed Kazachstanem, Łotwą i Andorą.
W grupie drugiej pierwsze miejsce Białoruś, też z awansem, później Luksemburg, Mołdawia, no i San Marino.
No i szczerze mówiąc, jestem zaskoczony tak dobrym wynikiem punktowym Luksemburga, aż 10 punktów. Wyprzedzenie Mołdawii, wydawało się, że Mołdawia jest w stanie tutaj nawet powalczyć o coś więcej. Okazuje się, że w Luksemburgu ta piłka nie tylko klubowa rozwija się w dobrą stronę.
Grupa trzecia, tutaj Kosowo miejsce pierwsze, później Azerbejdżan, Wyspy Owcze i Malta, czyli też bez niespodzianek.
Tutaj warto podkreślić, że została nam jeszcze jedna seria spotkań w tej grupie. Kosowo jeszcze teoretycznie może spaść z tego pierwszego miejsca, bo gra bezpośrednio z Azerbejdżanem, to spotkanie dzisiaj o 20:45. Jeżeli przegra, właśnie Azerowie zajmą pierwsze miejsce i awansują wyżej.
I ostatnia grupa tej najgorszej dywizji, grupa czwarta. Tutaj zdecydowany lider Macedonia, 15 punktów, później Armenia, Gibraltar i Liechtenstein.
No i tu chciałbym podkreślić, że Gibraltar właśnie w tych meczach Ligi Narodów wygrał swoje dwa pierwsze spotkania na jakąś stawkę.
Strzelił aż 5 bramek.
Także no jest też postęp, a Liechtenstein no troszeczkę taki zastój, bo też wydawało mi się, że tam stać ich na lepszy wynik, stało się inaczej.
Czyli dzisiaj przypominamy, że Polska zagra w swoim ostatnim spotkaniu Ligi Narodów w tej pierwszej dywizji z Portugalią, to już o 20:45. Wcześniej o 18:00 nasza młodzieżówka też z Portugalią, też na wyjeździe, powalczy o awans do młodzieżowych mistrzostw Europy. Obyśmy za tydzień mieli o czym mówić pozytywnie. No i jeszcze dzisiaj o 18:00 też Skra Bełchatów zagra z Treflem Gdańsk, ale to już w Lidze Mistrzów. A my dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.